Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, dzisiaj zapraszam na recenzję serialu The Chosen. Powiem też, dlaczego zapierałem się rękami i nogami przed obejrzeniem tego serialu oraz czy po obejrzeniu pierwszego sezonu uważam te obawy za uzasadnione. Zapraszam. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim patronom tej mojej pracy. Mój kanał rozwija się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. 24 lutego zostanie odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów mojego kanału. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona wspierających finansowo ten mój kanał YouTube'owy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Teraz przechodzimy do rzeczy. Wielokrotnie byłem pytany, czy w końcu odniosę się do serialu The Chosen. Po ludzku bardzo, bardzo się tego bałem. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że gdyby się okazało, że po obejrzeniu tego serialu uznam go za zagrożenie dla swojej wiary i dla wiary innych katolików, to podać przyczyny, dlaczego tak uważam, będzie prawie awykonalne w krótkiej wideorecenzji na YouTubie. Musiałbym tak głęboko zejść do istoty pewnych zagadnień, że po pierwsze nie starczyłoby na to tego filmiku, a po drugie nie wiadomo, czy w ogóle mam kompetencje, żeby tak głęboko schodzić do istoty spraw. Więc to jest pierwszy powód, dla którego naprawdę bałem się zabrać za tę recenzję, że nie uda mi się tutaj na tyle jasno przedstawić powodów, dla których uważam ten serial za groźny, gdyby po jego obejrzeniu okazało się, że moje obawy są uzasadnione. I drugi jest taki, że w Polsce, jak i na całym świecie obejrzało ten serial 250 milionów osób i został przetłumaczony na 50 języków, w Polsce raczej słychać same zachwyty nad tym serialem. Gdyby okazało się, że ja uznam serial za zagrożenie, to przyjdzie mi konfrontować się niestety jakoś z większością polskich katolików. Myślę, że wielu z nas zna jakiegoś księdza, który poleca ten serial. Serial na przykład poleca ksiądz Teodor z Teobańkologii.
Serdecznie poczuli się razem właśnie, rozsiądźcie się dobrze, weźcie sobie herbatę, czeka nas wspaniała uczta duchowa. Naprawdę, to może brzmi tak pompatycznie, ale tak jest. Andrzeju drogi, dlaczego zabiegałeś o to, żeby serial The Chosen był w Polsce?
Co będzie, jeżeli ja obejrzę pierwszy sezon i uznam go za zagrożenie dla wiary katolickiej? Wtedy przyjdzie mi konfrontować się z bardzo szerokim gronem katolików, księży katolickich, ludzi, którzy obejrzeli ten serial i go uwielbiają.
Kocham The Chosen.
Czy ja mam siłę w ogóle i chęć znowu wchodzić w rolę samozwańczego inkwizytora, jak byłem nazywany wielokrotnie, faryzeusza i osoby smutnego pana, który psuje wszystkim, próbuje zepsuć wszystkim to, co jest takie piękne i wspaniałe. Więc patrząc na to w ten sposób, naprawdę wolałem, żeby serial bardzo mi się spodobał. Spodobał w rozumieniu takim, że nie dostrzegam w nim zagrożeń, poważnych zagrożeń. Co jeszcze warto powiedzieć? Zanim przejdziemy do samej recenzji, warto, żebyś, drogi widzu, poznał moje założenia. Czy się z nimi zgodzisz, czy nie, to jest inna sprawa. Przynajmniej, żebyś wiedział, z jakich założeń ja wychodzę. Więc są dwa przeciwstawne poglądy. Jeden mówi, że Kościół jest jeszcze za mało ekumeniczny. Że powinniśmy nie skupiać się na tym, co odróżnia katolicyzm od innych wyznań chrześcijańskich. Albo nawet, jak się czasami rozumie już dzisiaj ekumenizm, od wszystkich religii. Że skupianie się na różnicach jest szukaniem podziału, podział to jest coś złego, jedność to jest coś dobrego, a nieumiejętność Kościoła w niwelowaniu tych różnic stanowi jedną z przyczyn kryzysu w Kościele. Że powodem kryzysu w Kościele jest to, że jest jeszcze za mało ekumeniczny i drugi powód kryzysu w Kościele, że jeszcze za mało dialoguje ze światem. Za mało dostosował się do XXI wieku, do człowieka, tak zwanego człowieka współczesnego. I drugi pogląd, zupełnie przeciwstawny, i to jest pogląd bliski mi, jest taki, że Kościół już dawno przekroczył granicę jakiegoś takiego normalnego ekumenizmu, że dzisiaj rozumie się go zupełnie w sposób wypaczony i że za bardzo zaciera się wszelkie różnice między wiarą katolicką, a wiarą protestantów, czy też na przykład mormonów, jak w przypadku tego serialu, oraz że Kościół już dawno za bardzo dialoguje ze światem, próbuje dostosować się do XXI wieku, przez co zatracił swoją tożsamość i to jest między innymi powód kryzysu w Kościele. Wychodzę z założenia, że założyciel protestantyzmu Martin Luther był heretykiem i wychodzę z założenia na przykład, że pan, który założył Kościół Mormonów, jeśli tak można to nazwać. W 1820 roku, zdaje się, Bóg bezpośrednio rzekomo mu powiedział, że Kościół katolicki jest obrzydliwością w oczach Boga i że on ma założyć nowe wyznanie, które będzie wyznawało prawdziwą wiarę. Czy znasz różnicę pomiędzy tym, co głosi Kościół katolicki, a tym, co głosi na przykład mormonizm? Jeżeli je znasz, to czy uważasz je za zasadnicze, czy uważasz je za poboczne detale, które odciągają od jedności i stanowią niepotrzebne podziały? Więc mam nadzieję, drogi widzu, że przynajmniej znasz już mój pogląd na sprawę. To są założenia, z których wychodzę, bez zrozumienia których, niezależnie czy je przyjmiesz czy nie, będzie ciężko zrozumieć, o czym ja tutaj w ogóle mówię. Już przed obejrzeniem tego serialu było dla mnie absolutnie oczywiste, że on jest bardzo ekumeniczny, w tym takim według mnie wypaczonym rozumieniu tego słowa. Skąd takie przekonanie? Czytałem świadectwa ludzi z całego świata, z różnych wyznań. Na przykład protestanci mówili, że serial jest wspaniały, bardzo przybliżył ich do Jezusa i pozostali protestantami. Mormoni pisali, że serial jest wspaniały, bardzo przybliżył ich do Jezusa i pozostali mormonami. Natomiast wielu katolików również twierdzi, że serial jest wspaniały, bardzo przybliżył ich do Pana naszego Jezusa Chrystusa i pozostają w swoim przekonaniu katolikami. Więc jasne jest na podstawie tak licznych świadectw, że serial nie drażni protestantów i mormonów. Nie drażni też katolików, ale pytanie, czy nie drażni ich, bo jest katolicki w swym wydźwięku, czy nie drażni, bo wielu ludzi już nie wyczuwa różnic. Nie wie tak naprawdę, na czym polegają te różnice, a jeżeli wie, to uznaje je za nieistotne. Nieistotne jest to, że dla katolików i protestantów na przykład Jezus Chrystus miał zupełnie inną misję, zupełnie inaczej załatwił problem grzechu na świecie. Nieistotne jest to, że rola Najświętszej Maryi Panny jest zupełnie inaczej rozumiana w katolicyzmie, w protestantyzmie, u mormonów. To już tam w ogóle jest zasadniczy problem z tym. Co jeszcze widziałem o tym serialu, zanim go obejrzałem? Widząc kampanię reklamową, której hasło brzmiało "Nie oglądaj The Chosen", to był taki żart. Kampania polegała na tym, że były filmiki z diabłem w roli głównej, który mówił, żeby nie oglądać tego serialu. Tak wyglądał diabeł przedstawiony w tej kampanii.
Hello class, welcome to hell.
Witajcie w piekle. I dalej diabeł opowiada tutaj, dlaczego nie oglądać tego serialu. To była bardzo fajnie wymyślona przez twórców tego serialu kampania reklamowa. Natomiast dla mnie było raczej jasne, że nikt, kto przedstawia w ten sposób szatana, nie będzie w stanie przedstawić we właściwy sposób Jezusa Chrystusa. Dlaczego ktoś miałby szatana widzieć tak, a za chwilę właściwie przedstawić postać Chrystusa? I co jeszcze jakby wiedziałem o tym serialu, zanim go obejrzałem? No, że raczej nie słychać głosów oburzenia na ten serial w takim rozumieniu, że on jest, powiedzmy, dyskryminujący, że ktoś jest wykluczony przez ten serial. I to mi się zawsze od razu kojarzy z tym, że prawdopodobnie w tym serialu będą przemycone nowoczesne ideologie. To są różne ideologie. Nie spodziewałem się, żeby tam jakoś było LGBT przemycane, natomiast powstaje pytanie, czy nie będzie tam innych zabiegów socjotechnicznych, które również dla ciebie, mój drugi widzu, mogą się wydawać zupełnie nieistotnymi. Że znowu to są jakieś detale, na które jakiś oszołom z ciemnogrodu zwraca uwagę i nie wiadomo, o co w ogóle chodzi. Pytanie, jak będzie przedstawiona rola kobiet, bo jest tendencja w dzisiejszym świecie, że w filmach i w reklamach i wszędzie przedstawia się kobiety jako silne, dominujące jednostki, natomiast mężczyzn jako trochę takich zagubionych safandułów. To jest jeden z przykładów. Natomiast spodziewałem się po tym serialu, że będą tam takie właśnie wstawki, które są bardzo nowoczesne i które dla niektórych są detalem nieistotnym, a dla innych, na przykład dla mnie, no są już niebezpiecznym praniem mózgu. Więc jak widzisz, drogi widzu, już przed obejrzeniem tego serialu miałem do niego raczej stosunek bardzo ostrożny, żeby nie powiedzieć negatywny. Czy to wpłynęło na mój odbiór tego serialu? Pewnie tak. Starałem się go obejrzeć z maksymalnie otwartą głową, naprawdę dokładałem takich starań. Bardzo chciałem, żeby serial mi się spodobał, w rozumieniu takim, że nie wzbudzi moich zastrzeżeń. Wtedy miałbym jakby też spokój, no, po ludzku patrząc. Gdyby mi się nie spodobał, znowu będę w poprzek wielu, wielu ludzi, co jest rolą dość męczącą, nie ukrywam. Aha, zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która jakoś mogła wpłynąć negatywnie na moje oczekiwania względem tego serialu. Muzykę do serialu tworzą panowie, którzy mają taką stronę internetową. To jest główny twórca muzyki, pan Matthew Nelson. Jest tam jeszcze drugi jego kolega. Za chwilkę fragment wywiadu z nimi. Na swojej stronie internetowej mają coś takiego napisane. Ogrodnik Zen nie ingeruje w naturę, ponieważ on też jest naturą i uprawia ją, pielęgnuje, tak jak gdyby tego nie robił. I dlatego ogród jest jednocześnie wysoce sztuczny, jak i ekstremalnie naturalny. To jest New Age'owski mistycyzm. I teraz oczywiście pytanie, czy fakt, że muzykę do całego serialu tworzą ludzie, którzy są progresywni. Za chwilkę pokażę wam fragment wywiadu. Stanowi problem, czy nie stanowi? Oto fragment wywiadu z twórcami muzyki na temat samego serialu.
I think it really does. It matters that he's merciful, that
ma ogromne znaczenie, że Jezus w tym serialu jest miłosierny, że rozlewa łaskę, że po ludzku ma swoje wady. Łatwo do takiego Jezusa się odnosić. Myślę, że ludzie muszą zobaczyć tę stronę Jezusa, bo wielu z nas na siłę karmiono obrazem Jezusa, który jedynie przykłada wagę do naszego postępowania. Mamy więc panów, którzy na swojej stronie głównej mają New Age'owski cytat i jednocześnie mówią, że Jezus poznany w serialu to jest Jezus, do którego łatwo im się odnieść. Jednocześnie ten pan mówi, że Jezus po ludzku miał wady. No to jest, delikatnie mówiąc, herezja. Jezus był człowiekiem, jest człowiekiem, Jezus jest również Bogiem jednocześnie. I z tego, co w wierze katolickiej się wyznaje, nie miał po ludzku wad. Wiem, że to jest bardzo długi wstęp. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi umknęła. Głównym twórcą serialu jest Mormon, który w wywiadzie powiedział, że wszyscy katolicy, protestanci, mormoni kochamy tego samego Jezusa. To jest, moi drodzy, niemożliwe, no bo odnosimy się do tej samej postaci sprzed 2000 lat. Natomiast jeżeli zupełnie inaczej rozumiemy tożsamość tej postaci, jeżeli zupełnie inaczej rozumiemy misję tej postaci, to nie możemy mówić, że kochamy tę samą postać. Już przed obejrzeniem tego serialu, jak doskonale widzicie z tego, co mówię, byłem do niego nastawiony raczej bardzo ostrożnie, jeżeli nie wręcz negatywnie. Dołożyłem jednak starań, żeby obejrzeć go z maksymalnie, na ile to możliwe, otwartą głową. Oto moja recenzja. Na samym początku serialu mamy taką oto informację.
Serial The Chosen oparty jest na prawdziwej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Czas i miejsca niektórych zdarzeń zostały umyślnie powiązane. Część wydarzeń, postaci i dialogi zostały dodane. Biblijny oraz historyczny kontekst w połączeniu z przedstawionymi obrazami mają na celu wspieranie przesłania i intencji Pisma Świętego. Zachęcamy Cię do samodzielnego czytania Ewangelii.
Kiedy zobaczyłem tę informację, od razu pomyślałem sobie, szczerze mówiąc, tak. Okej, czyli część tutaj przedstawionych scen to będą sceny powstałe w wyobraźni twórców. Natomiast czy przynajmniej można liczyć na to, że wszystkie słowa, które wypowiedział Jezus na łamach Pisma Świętego, Nowego Testamentu, padną w tym serialu? Od razu pomyślałem sobie na przykład o takiej wypowiedzi, że jeżeli twoje oko prowadzi do grzechu, to je wyłup. Na przykład tak mówi Jezus. I co to może znaczyć? Co to znaczy dla protestantów? Co to znaczy dla mormonów? Natomiast jeszcze bardziej na przykład słowa Jezusa o tym, że komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a komu zachowacie, będą zachowane. Jak rozumieją te słowa protestanci, jak rozumieją je mormoni, komu odpuścicie, są odpuszczone, komu zachowacie, są zachowane. To jest na przykład wypowiedź, która może stanowić problem dla niektórych wyznań i pytanie, czy te słowa padną w tym serialu. Na razie obejrzałem dopiero pierwszy sezon, więc oczywiście tam słowa na przykład o tych grzechach nie padają, bo to są słowa, które Jezus mówi później w swojej ziemskiej historii. Natomiast bardzo bym się zdziwił, gdyby one w tym serialu finalnie padły. Zobaczymy. Teraz powiem o jakości wykonania tego dzieła, więc oceniam ją bardzo, bardzo wysoko. Według mnie serial, nie tylko według mnie, oczywiście na świecie tak jest odbierany. On jest świetnej jakości. Są magnetyczne te postaci w jakiś sposób. Na pewno postać Jezusa jest magnetyczna. Przedstawiona niezwykle charyzmatycznie. I jakość zarówno muzyki, jak i cała realizacja filmu, sposób jego nakręcenia, jakość gry aktorskiej, to wszystko oceniam bardzo, bardzo wysoko, co w przypadku, gdyby serial był katolicki, będzie jego zaletą, ale niestety w przypadku, kiedy serial będzie zagrożeniem dla wiary katolickiej, będzie jego wadą. Jeżeli okaże się, że on jest świetnym, bardzo wciągającym dziełem, przykuwającym uwagę, a na końcu się okaże, że zostawia nas z wypaczonym rozumieniem pewnych spraw. Teraz wreszcie ruszamy z fabułą serialu. Pierwszy odcinek nosi tytuł Wezwałem się po imieniu i w tym odcinku między innymi poznajemy postać świętego Mateusza, który w filmie jest autystyczny.
To celnik.
To, że postać świętego Mateusza jest w spektrum autyzmu, nie jest tylko moim odbiorem na podstawie tego, co widzę na ekranie, ale jest w wielu miejscach potwierdzone przez osoby współtworzące serial. I teraz pytanie, czy ja mam jakiś problem z osobami w spektrum autyzmu? Oczywiście nie mam żadnego problemu, natomiast czy akurat Święty Mateusz był w takim spektrum? Tego nie wiem. Podejrzewam, że nie. Teraz jaki zarzut może paść pod tymi moimi słowami? Że to jest jednak tylko serial. Że wprowadzanie takich wątków, jak na przykład autyzm Świętego Mateusza, albo na przykład postać Świętego Piotra, który będąc jeszcze Szymonem, jest cwaniakiem, jest naciągaczem i kolaboruje z Rzymianami.
Jedno uderzenie i koniec. Ma już dość.
I czy to jest problem, czy nie, jeżeli to jest tylko serial? Więc musimy się na starcie zdecydować, czy to jest tylko serial, czy to jest też źródło wiedzy i źródło wiary. Bo dla kogoś, kto dobrze zna Nowy Testament, to łatwo będzie rozróżnić, co jest dodane, wymyślone przez twórców, a co jest jakby prawdą z Ewangelii. Natomiast ten serial dla wielu, przynajmniej młodych ludzi, jest źródłem wiedzy, jest jakby pierwszym poznaniem postaci Chrystusa i oni nie będą mieli zielonego pojęcia, które z tych wątków są naprawdę w Biblii, a których nie ma w Biblii. W pierwszym odcinku poznajemy też postać Marii Magdaleny, która jest opętana przez demony i której próbuje pomóc Nikodem.
W imię Adonai, Boga niebios, przestań ją dręczyć. Nie boimy się ciebie. Nie masz tu władzy, nauczycielu.
Jezus wkracza na scenę pod koniec pierwszego odcinka i uwalnia Marię Magdalenę od demonów. I w tym momencie moje może już spaczone myślenie od razu zapaliło lampkę. Czy przypadkiem w tym serialu nie będzie pokazana rola kobiet w sposób taki bardzo nowoczesny, czyli że one odgrywają naprawdę zasadniczą rolę w całej tej historii. Tutaj mamy odwrócenie chronologii, czyli pierwszym cudem, który dokonuje Jezus, jest uwolnienie Marii Magdaleny. To ona pierwsza poznaje Jezusa i w drugim odcinku, który nosi tytuł Szabat, opowiada o tym Nikodemowi.
Jego czas jeszcze nie nadszedł. Jego czas? Dokonuje cudu i nie pragnie uznania.
W drugim odcinku poznajemy też wątek, w którym święty Piotr, będący jeszcze Szymonem, kolaboruje z Rzymianami.
Czy wynająłeś człowieka, by szpiegował żydowskie statki łowiące w szabat? Tak. Szymona.
W drugim odcinku mamy również taką scenę.
Tobiaszu, Jazonie, przyda się wam, żeby zapomnieć o przegranej.
Pojawia się więc po raz pierwszy czarnoskóra postać. Tutaj to jest człowiek o imieniu Tobiasz. I powstaje pytanie, czy moje myślenie jest już spaczone, że zapala mi się od razu lampka, czy będziemy mieć tutaj sztucznie nadreprezentację osób czarnoskórych. Nie jestem rasistą, nie mam żadnego problemu z osobami czarnoskórymi, natomiast no wiemy, że współczesne ideologie nakazują, aby w kinematografii była nadreprezentacja osób czarnoskórych. Mamy więc czarnoskórych kowbojów, mamy czarnoskórych rycerzy ze średniowiecza, więc pytanie, czy w tym serialu również możemy się czegoś takiego spodziewać. Odcinek trzeci nosi tytuł Jezus kocha dzieci. Dzieci przychodzą do Jezusa, wszystko jest przedstawione bardzo pięknie, natomiast pojawia się wątek rasy.
To Jozue.
Szalom,
Jozue. Podziwiam twoją odwagę.
Tutaj na sześcioro żydowskich dzieci odwiedzających Jezusa, troje są dziećmi czarnoskórymi.
Nie mogliście przyjść za pół godziny? Możemy tu zostać? To reszta moich przyjaciół. I znowu Jozue. Szalom, przyjaciele Abigail. I znowu Jozue. Szalom.
Cały ten odcinek ponownie ogląda się świetnie, jest bardzo pięknie nakręcony. Podczas całego pierwszego sezonu są sceny, w których można mieć łzy w oczach, co mi się też niejednokrotnie na tym, oglądając to dzieło, zdarzyło. Film dosyć mocno trafia w stronę emocjonalną widza. Natomiast cały ten wątek z osobami czarnoskórymi, standardową reakcją kogoś sceptycznego może być, czy ty, Dawid, jesteś rasistą? Czy ty masz problem z osobami czarnoskórymi? Nie, po prostu zapala mi się czerwona lampka, kiedy widzę na te reprezentacje tych osób w filmach, bo wtedy wiem, że osoba, która to tworzy, no jest już mocno dotknięta przez nowoczesne ideologie, świadomie bądź nieświadomie. Podobnie jak z nadmiernym eksponowaniem roli kobiet, kiedyś robiłem tutaj recenzję filmu skrajnie antykatolickiego, filmu o Marii Magdalenie, gdzie po pierwsze właśnie Maria Magdalena odgrywała gigantyczną rolę, a po drugie spora część apostołów, w tym Szymon Piotr, była osobami czarnoskórymi. Na razie więc miałem obejrzane 3 odcinki pierwszego sezonu, na razie bez żadnych takich zasadniczych zastrzeżeń co do katolickości tego przekazu. Kilka czerwonych lampek, być może przesadzonych, spowodowanych moim spaczeniem przez jakby wyczulenie na socjotechnikę. Odcinek 4 nosi tytuł Skała, która staje się fundamentem. Autystyczny Mateusz ma teraz szpiegować dla Rzymian.
Panie, śledź Szymona. Chcę wiedzieć, gdzie bywa, z kim się spotyka, o czym rozmawia, co pije. Wszystko.
Mamy też rozmowę faryzeuszy, w której padają takie słowa.
Widać, że odrzuca wszystko, co związane z tradycją lub władzą.
W tym momencie zapala mi się kolejna czerwona lampka. Jezus neguje tradycję i władzę. Pytanie, po co tam pada takie stwierdzenie o Jezusie? Czy ono jest prawdziwe, czy jest pewnym podkładem pod to, co będziemy oglądać w dalszej części tego serialu? Święty Piotr, wtedy jeszcze jako Szymon, ma ogromne problemy finansowe i skraca się jego czas na spłatę tego długu oraz na wywiązanie się z tego układu z Rzymianami. W każdym razie mówi tak.
Skończ z tymi gadkami, powiedz mi, co się dzieje. Mogę trafić do więzienia, możemy stracić dom. Co? To na uchu zrobił mi Rzymianin. Jeśli nie złowię tony ryb, aresztują mnie. Albo zabiją, to są Rzymianie. To moja ostatnia noc na wolności. A jestem tutaj. Ostatnia noc. Quintus.
Mamy więc zbudowany kontekst pod cud z połowem ryb. W tym serialu Święty Piotr po prostu skraca mu się okienko bardzo czasowe, w którym może wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych i potrzebuje bardzo szybko złowić dużo ryb. Wtedy pojawia się Jezus.
Ale próbowaliśmy przez całą noc i nic. Łapią.
Świadkiem cudu jest również Mateusz, który szpieguje Piotra dla Rzymian. Wszystko to, rozmnożenie ryb, reakcje, jest przedstawione od strony aktorskiej i realizacji w sposób piękny, bezbłędny, powiedziałbym. Odcinek 4 kończy się tym, że Święty Piotr dołącza do Jezusa.
Follow me. Pójdź za mną. Tu nie chodzi o ryby. Przed tobą jest coś więcej, Szymonie, synu Jony. Zrozumiałeś przypowieść? Uczynię cię rybakiem ludzi. Będziesz łowił kogo tylko się da, różnego rodzaju. Później ich rozdzielę.
W odcinku 5 do historii wkracza Najświętsza Maria Panna.
Widziałeś może kobieto, dlaczego jesteś sama? Mojego syna ma 12 lat. Tutaj jest pełno dzieci.
Czekałem na pojawienie się Najświętszej Marii Panny w tej historii. Byłem ciekaw, jak ona zostanie przedstawiona, ponieważ wiadomo, że jej osoba jest jakimś tam źródłem zgrzytu pomiędzy katolicyzmem a na przykład protestantyzmem. No i ciekaw byłem, jak ona tutaj będzie przedstawiona. Czy da się jednocześnie przedstawić osobę Najświętszej Marii Panny jako naczynie Ducha Świętego, osobę bez grzechu, w co wierzymy w katolicyzmie, i jednocześnie przedstawić ją jako po prostu kobietę, która odgrywa bardzo ważną rolę w tym wszystkim, aczkolwiek nie ma mowy o niepokalanym poczęciu, nie ma mowy o tym, że jest naczyniem Ducha Świętego, czy też o tym, że jest bez grzechu. Czy to się udało twórcom? Moim zdaniem osoba Najświętszej Marii Panny w pierwszym sezonie pokazana jest bardzo tak przyziemnie, bardzo po ludzku. Czy to dobrze, czy źle? Ja nie miałem wrażenia, że oglądam kogoś, kto choć trochę mógł przypominać Najświętszą Marię Pannę. Odcinek 5, o którym teraz mówię, nosi tytuł Prezent ślubny. Cud w Kanie Galilejskiej.
Amen. Nalewajcie mniej. 3/4 kubka. Jeśli poproszą o więcej, powiedzcie, że zaraz wrócicie. Ale nie wracacie. Jasne?
Całe wesele w Kanie Galilejskiej przedstawione jest w sposób piękny. Cud w Kanie Galilejskiej przedstawiony jest moim zdaniem w sposób piękny. Jeżeli w tym odcinku było coś, co spowodowało jakoś tam mój opór, to ewentualne kolejne nieścisłości, jeżeli chodzi o rasę. Tym bardziej idą one dalej, ponieważ tak wyglądają rodzice państwa młodych.
Shalom. Witaj, Abnerze. Cóż...
A tak wyglądają sami państwo młodzi. Pan młody wydaje się być czarnoskóry, pani młoda zdaje się też. Odcinek 5 kończy się cudem przemiany wody w wino. To przedstawione jest bardzo pięknie. Cały ten odcinek jest świetny, gdyby nie tematy takie jak rasa, czy też według mnie, mimo wszystko, dla mnie osobiście, wizerunek Najświętszej Maryi Panny, który nie przystaje do moich wyobrażeń. Trudno mi sobie wyobrazić, że na przykład Najświętsza Maria Panna, która objawiła się w Fatimie, wyglądała tak.
Proszę.
To jest natomiast tylko kwestia wyobrażeń. W tym odcinku też na scenę wkracza Tomasz. I tutaj jest on dostarczycielem jedzenia oraz też we współpracy z jedną panią czarnoskórą, swoją drogą, wina na to wesele.
Twoja propozycja nie przedstawia racjonalnego rozwiązania problemu. Czasami tak już jest, Tomaszu. Co powiedziałeś? Nie krytykuję cię. Dobrze jest zadawać pytania, szukać odpowiedzi.
Natomiast sam cud przedstawiony jest pięknie.
Nabierz trochę i zanieś staroście wesele. Ale wy właśnie teraz podajecie wino najlepsze, jakie kiedykolwiek piłem. Dziękuję.
Odcinek 6 nosi tytuł Nieopisane współczucie. Tutaj będziemy mieli do czynienia m.in. z uzdrowieniem trędowatego. Natomiast na tym etapie mogę powiedzieć, że to, co powiedziano na wstępie do pierwszego odcinka, że część historii jest dodana i część postaci jest dodana. Po tym spodziewałem się, że to będzie powiedzmy 50%. Po obejrzeniu pierwszych 5 odcinków i też wstępu do 6, ja szacuję, że około 80% powiedzmy wszystkiego, co jest w tym serialu, no to są wątki dodane. To są rzeczy niepochodzące z Biblii, postaci niepochodzące z Biblii, a na pewno zdarzenia niepochodzące z Biblii. Czy to jest dobrze, czy źle? Jeżeli przyjąć, że dla dużej liczby ludzi, zwłaszcza młodych, to może być pierwsze zetknięcie z historią z Ewangelii, no to to jest problem, że 80% tych wątków, całkiem takich powiedzmy emocjonujących wątków, to są wątki, które nie mają żadnego związku z Biblią.
Staraj się wyglądać normalnie. Jestem normalny, taki się czuję.
Dalej w odcinku 6 mamy uzdrowienie trendowatego, które wygląda tak.
Chcę. Bądź oczyszczony.
Samo uzdrowienie pokazane jest pięknie. Natomiast po raz kolejny jakby rośnie poczucie humoru Jezusa. I mówię to zupełnie serio. Tam przedstawiony jest Jezus jako wyjątkowo magnetyczna, charyzmatyczna, ale też z ogromnym poczuciem humoru postać.
Do twarzy ci w zielonym. Wygląda nieźle.
W tym odcinku, odcinku 6, mamy też takie słowa Nikodema.
Nie może przybrać ludzkiej postaci, to bluźnierstwo. A gdzie jest napisane, że Bóg nie może przybrać ludzkiej postaci?
Z postacią Nikodema mamy do czynienia od pierwszego odcinka. To jest tutaj w tym serialu człowiek, który przez kolejne wydarzenia przygotowywany jest jakby na spotkanie z Chrystusem. Natomiast czy w istocie mogły paść takie słowa z ust faryzeusza, kto powiedział, że Bóg nie może przyjąć ludzkiego ciała? No podejrzewam, że nie. Znowu, potencjalnie nieszkodliwa wstawka, natomiast w odcinku 6 już bardzo mocno rośnie rola kobiet. Najpierw widzimy Salomę, która jest żoną Zebedeusza. Ona świetnie pokazuje, jak tutaj są przedstawione kobiety, a jak są przedstawieni mężczyźni. Bardzo często w tym serialu to kobiety mówią bardzo takim zdecydowanym rozkazującym tonem do mężczyzn, że mają iść za Jezusem. Mężczyzna jeszcze tak nie wie do końca, o co chodzi, a kobieta już to wie i ona każe swojemu mężowi na przykład iść za Jezusem. To żona Piotra na przykład mówi mu, że ma iść za Jezusem. Cieszy się z tego, ona pierwsza wyczuwa temat. Podobnie tutaj Salome mówi tak do swoich synów.
James?
Jakubie?
John?
Janie?
Yes.
Tak, Ima.
Ima.
Mamo.
Listen to him.
Słuchajcie go.
Please.
I trzymajcie się blisko niego.
Stay by his side.
We will.
Będziemy.
W tym odcinku mamy również uzdrowienie sparaliżowanego, którego jego przyjaciele spuścili przez dach przed Jezusa. Tutaj również jest absolutnie kluczowa rola kobiet, nawet w ustalaniu tego pomysłu, żeby to zrobić przez dach.
Może jednak warto spróbować. Może przez dach. Co się dzieje? To nasz dach. Jeśli chcesz, Rabbi, wiem, że możesz to zrobić. Jeśli chcesz, Rabbi, możesz to zrobić. Mówię do ciebie. Kto ci dał takie prawo? Na pewno żaden z rabinów z Nazaretu. U kogo się uczyłeś? Twoja wiara jest piękna.
Samo uzdrowienie paralityka przedstawione jest absolutnie pięknie.
Podnieś swoje łóżko i wracaj do domu.
Ten cud oglądają też faryzeusze. Ogólnie tam jest bardzo dużo widzów, już świadków tego cudu. Natomiast jest też święty Mateusz, któremu się ewidentnie z odcinka na odcinek pogarsza. Wszystko, co do tej pory powiedziałem o tym szóstym odcinku, może się tobie, drogi widzu, wydawać uznaniowe. To taka rola kobiet jako liderów oraz to, że Jezus naprawdę sporo żartuje oraz to, że 80% wszystkich wątków jest poza biblijnych, to może nie wydawać się jeszcze problemem. Natomiast w tym odcinku szóstym jest też scena, która jest chyba mniej dyskusyjna. Mianowicie Jezus mówi tak.
Czy twój ojciec był rybakiem? Cieślą. Mieszka w Nazarecie? Nie. W niebie.
Trzy razy słuchałem tego miejsca, żeby się upewnić, czy tutaj jest mowa o świętym Józefie, czy tutaj jest mowa o Bogu Ojcu. No, ewidentnie z kontekstu wynika, że to jest mowa o świętym Józefie.
Czy twój ojciec był rybakiem? Cieślą. Mieszka w Nazarecie? Nie. W niebie.
A więc mowa jest ewidentnie o świętym Józefie. No i teraz taki challenge może, jak to się mówi nowocześnie, dla każdego księdza, który ogląda ten tutaj mój materiał. Dla każdej siostry zakonnej, dla każdego teologa, dla każdego katolika. Kiedy otworzyły się bramy nieba? Czy po swojej śmierci na ziemi święty Józef mógł już być w niebie na tym etapie? Czy to, co mówi Jezus, tutaj ten nasz serialowy Jezus, jest treścią katolicką? Czy ja doszukuję się problemów tam, gdzie ich nie ma? Czy to jest jakiś detal zupełnie poboczny, nieistotny dla istoty, dla trzonu katolicyzmu i szukam dziury w całym? Czy też tutaj mamy już wprost coś, co jest sprzeczne z wiarą katolicką? Takie pytanie dla każdego, kto się orientuje i ma odwagę, żeby powiedział mi, jak to jest w wierze katolickiej, w co wierzymy. Czy święty Józef od razu po swojej śmierci był w niebie? Odcinek siódmy nosi tytuł Zaproszenia. Rozpoczyna się od pewnej retrospekcji daleko w tył. Mamy scenę z Mojżeszem. Taką.
Każdy, kto spojrzy na tego węża i zaufa mocy Adonai, zostanie uzdrowiony. Musisz uwierzyć, nie zrozumieć.
Drobny detal. Raczej zawsze czytało się, że kto spojrzał na węża, ten był uzdrowiony od skutków ukąszenia tych węży na dole. Trzeba było spojrzeć. Tutaj Mojżesz mówi, że trzeba spojrzeć i uwierzyć. I tutaj pytanie, czy to już jest przygotowanie czegoś, co będzie dalej w tym odcinku? Dlaczego tak zmieniono słowa Mojżesza? W Piśmie Świętym jest napisane, że Bóg kazał mu zrobić, wywyższyć tego miedzianego węża. Ktokolwiek na niego spojrzał, był uzdrowiony. Mojżesz mówi, że spojrzał i uwierzył. Ten był uzdrowiony. Zaraz do tego dojdziemy. Najpierw jednak mamy taką scenę.
Rabbi? Tak, Tadeuszu. Na ile dni przygotować drewna?
Five, I think.
Na pięć. Powiedziałeś, że nie zostaniemy długo. Zostawimy trochę kolejnym podróżnym. Gościnność można okazać również poza domem.
Takich scen jest dosyć sporo. Przesłanie Jezusa, które mówi o tym, że trzeba być bardzo w porządku. Tutaj na ziemi. To jest jakby tak po prostu w porządku. Nie mam teraz głowy do tego, ani na pewno miejsca w tym odcinku, żeby próbować zgłębić to. Dlaczego takie słowa wzbudziły trochę moje, no znowu mój sceptycyzm, że Jezus powiedział, że narąbmy więcej drewna, będzie dla następnych i tak dalej. Pytanie, czy to was wzbudza, powiedzmy, jakieś odczucie, że mamy do czynienia z Jezusem troszkę bardziej protestanckim niż katolickim, czy nie? W moim odczuciu tak. Dalej w tym odcinku znowu przedstawiona jest mocno rola kobiety, Marii Magdaleny. Pomimo tego, że Jezus w całym serialu jakby widać zna imiona ludzi, wie coś o nich, wie wszystko w zasadzie o nich, tak w odcinku 7 wydaje się, jakby nic nie wiedział o Nikodemie, jakby coś tam słyszał, powiedzmy, o nim. Maria Magdalena opowiada mu o Nikodemie.
Spotkałaś go nie bez powodu. Nazywa się Nikodem. Słyszałem o nim.
Jezus, pomimo tego, że jego uczniowie mówią, że to może być podstęp, mówi, że on jednak pójdzie na to spotkanie z Nikodemem. Dlaczego? Bo Maria ma dobre wyczucie do ludzi i ona widzi, że Nikodem jest uczciwy. Więc on zaufał tutaj Marii Magdalenie. O wszystkich innych wiedział, zanim mu powiedziano. Natomiast o Nikodemie jakby ledwo słyszał i Maria Magdalena uspokaja go, że on jest godny zaufania. Faceci jak zwykle, nie, spotykaj się, to jest podstęp. Maria Magdalena uspokaja i mówi do Jezusa, żeby zaufał Nikodemowi. I Jezus mówi, że bazując na wyczuciu Marii Magdaleny do ludzi, spotka się z Nikodemem. Następuje rozmowa z Nikodemem, podczas której padają takie słowa.
Kto w Niego wierzy, nie stanie przed sądem, ale kto nie wierzy, już jest osądzony.
Każdy, kto w Niego wierzy, nie stanie przed sądem. To jest polskie tłumaczenie, tam w tle po angielsku Jezus mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie potępiony. I teraz zakładając, że tutaj na początku był ten Mojżesz jako wstęp, że każdy, kto spojrzał na węża i uwierzył, ten został uzdrowiony, tak tutaj każdy, kto uwierzy w Jezusa, ten nie będzie potępiony. I teraz pytanie, czy ten przekaz jest taki jak w protestantyzmie, że uwierzysz w Jezusa, powiesz, ja wierzę, Jezus jest moim Panem, wierzę i od tego momentu ty już praktycznie nie masz się czego bać. Zostałeś odkupiony w tym momencie. Natomiast w katolicyzmie chyba myśli się tak, że każdy, kto w Niego wierzy i idzie za Nim, bo ufa Mu i wierzy we wszystko, co powiedział. Więc tak naprawdę uwierzyć w Jezusa to jest początek pewnej drogi, która kończy się wraz ze śmiercią i musimy w Niego wierzyć, wierzyć we wszystkie Jego słowa i przestrzegać wszystkiego, co powiedział. No bo jeżeli uwierzymy w Niego, że jest Synem Bożym, a nie przestrzegamy Jego słów, no to już jakby trochę nie wierzymy, że On jest Synem Bożym, ale patrzymy na całokształt słów Jezusa, więc jeżeli zgrzeszymy na przykład, to mamy z kolei te słowa, komu zachowacie, są im zachowane, ale komu odpuścicie, są im odpuszczone. Więc no tutaj według mnie połączenie tych dwóch w intro jest to, że Mojżesz mówi, że trzeba uwierzyć Adonai i sprawa załatwiona, a tutaj Jezus mówi, że ktokolwiek uwierzy, nie stanie przed sądem, czy też po angielsku, ktokolwiek uwierzy, nie będzie potępiony, no po katolicku nie jest prawdą. Można uwierzyć, a potem się pogubić, można uwierzyć, a potem zgrzeszyć ciężko, świadomie i nie ma tutaj gwarancji. Na pewno nie ma w ogóle gwarancji, że nie stanie przed sądem, bo wszyscy staniemy przed sądem, ale również nie ma gwarancji, że nie będzie potępiony, więc dla mnie ten przekaz jest protestancki.
Mateuszu, synu Alfeusza. Tak? Pójdź za mną. Ja? Tak, ty. Masz pojęcie, kim on jest? Znasz go? Tak. Cieszę się, że tędy dzisiaj przechodziliśmy, Mateuszu. Ja też. Po co ci ten notes? Wziąłem z przyzwyczajenia. Mogę go odłożyć. Nie, zatrzymaj go. Może się nam przydać.
Powołanie Mateusza przedstawione jest pięknie, natomiast no jest tutaj, pojawia się wątek tego, że Mateusz najpierw ten notesik miał po to, żeby szpiegować Szymona dla Rzymian, a teraz zabiera ze sobą ten notesik, bo on jest ewangelistą. Więc tutaj mamy do czynienia z tym, że Mateusz na bieżąco śledzi wszystko, co się dzieje i to zapisuje. To znowu jest troszkę protestanckie w przekazie. Dlaczego? Bo to by znaczyło, że to, co napisali ewangeliści, nie ma żadnego związku z tradycją Kościoła. Nie ma żadnej roli Kościół w tym nie odgrywa. Po prostu na bieżąco ewangeliści wiedzieli, że trzeba to wszystko bardzo skrzętnie notować. To chyba nie jest zgodne z tym, w co wierzymy w Kościele. W Kościele wierzymy w to, że oni wszyscy myśleli, że ponowne przyjście Chrystusa będzie bardzo szybko. Więc tak naprawdę chyba nie chodzili z notesikami, wiedząc, że bardzo ważne jest stworzenie tej Ewangelii dla przyszłych pokoleń, bo chyba nawet nie wierzyli w to, że przyszłe pokolenia w ogóle będą jeszcze czekały na przyjście Chrystusa. Według mojej wiedzy Ewangelie powstały kilkadziesiąt lat po wszystkich tych wydarzeniach i rolę w ustalaniu, czym jest Nowy Testament, które księgi w niego wchodzą, odegrał Kościół, a nie jakby Jezus tu wprost powiedział Mateuszowi, będziesz notował. A tak to wygląda w odcinku 7 tego serialu. Co będzie w odcinku 8? Odcinek 8 nosi tytuł Ja nim jestem. I tutaj pierwszą sceną, która przykuła naprawdę moją uwagę, było to...
Najważniejsze jest prawo, a prawo jest Bogiem.
Niestety tutaj no ewidentnie mamy budowane to, że to nie Żydzi odrzucą i zabiją Jezusa, tylko niektórzy, tacy dziwniejsi, nie? Bo tutaj faryzeusz mówi, że prawo jest Bogiem. No tak faryzeusze raczej jednak mimo wszystko chyba nie mówili na głos, bo to po prostu nie było zgodne z ich wierzeniami, że prawo jest Bogiem. Bóg jest Bogiem, a prawo jest prawem. Natomiast to w połączeniu z tym, że pierwszym środowiskiem tak naprawdę, które ma prawdziwy problem z Jezusem w tym serialu, są jednak Rzymianie. Konkretnie jeden taki psychopatyczny Rzymianin, który zaczyna pierwszy mieć prawdziwy problem z Jezusem. Mówi po imieniu już Jezus, że ma z nim problem, zakazuje publicznych zgromadzeń, żeby przeszkodzić Jezusowi. Żydzi jeszcze nie wiedzą, ten nawet, który mówi, że prawo jest Bogiem, to on dopiero zamierza jakby jednak badać tę sprawę, mówi, że się dowie wszystkiego o fałszywych proroctwach, on to będzie badał, bo prawo jest Bogiem. A Rzymianie już wiedzą, że z Jezusem jest problem, konkretnie ten właśnie psychopata Rzymianin. W tym odcinku znowu rola kobiet jest bardzo mocno podkreślona. Mianowicie Jezus mówi do żony Szymona, że ona pierwsza dostrzegła w Szymonie to, co Jezus dostrzegł, że go powołał. Więc nie do końca wiadomo, co to miałoby być, dlaczego, znaczy Jezus powoływał apostołów, bo coś w nich dostrzegł, ale przede wszystkim rola kobiety. Jezus mówi tak.
Nie spodziewałam się ciebie. Często to słyszę. Napijesz się czegoś ciepłego? Zaraz coś postawię. Dostrzegłaś to jako pierwsza. Co masz na myśli? Jaki naprawdę jest Szymon? Byłaś pierwszą osobą, która to w nim widziała. To nas łączy. Odegrasz w tym dużą rolę. Ja? Gdy przyjdzie czas.
Odegrasz w tym wszystkim dużą rolę. Znowu detal. Nie mam nic przeciwko kobietom. Ktoś powie zaraz, że jestem szowinistyczną, męską, wiadomo czym. To w ogóle nie o to chodzi. Natomiast uwydatnianie roli kobiet silniejsze niż można by się spodziewać, że to naprawdę było, podkreślanie jej cały czas, tworzenie mocnych osobowości kobiecych, gdzie są liderami, prowadzą mężczyzn, no to jest wszystko mocno nasiąknięte ideologią lewicową. Jeżeli ktoś tego w ten sposób nie odbiera, no to niestety uważam, że po prostu uległ już tej wszechobecnej propagandzie takiej właśnie lewicowej.
Nie będziesz mi mówił, co mogę, a czego nie.
Odcinek 8, a razem z nim cały pierwszy sezon, kończy się sceną rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni. Po tym, jak Samarytanka przyjmuje deklarację Jezusa, że jest Mesjaszem, wierzy mu, mówi, że musi teraz to wszystkim powiedzieć.
Muszę wszystkim powiedzieć. Liczyłem na to.
apostołowie cieszą się, bo uznają, że w takim razie Jezus już teraz publicznie będzie mówił o swojej misji, natomiast oni jeszcze wciąż jej nie rozumieją, więc myślą, że może coś się teraz zacznie, jakaś rewolucja.
Więc nadszedł czas? Chodźmy. Yes!
Sezon pierwszy kończy się taką sceną. Utwór muzyczny w wykonaniu znanego nam już artysty nosi tytuł Kłopoty, czy też Problem, Trouble, Kłopoty. I treść tego utworu brzmi tak. Wrzućmy jak kamień w wodę, patrz jak unosi się muł. Odziej mnie jak owce na rzeź, wlej mnie do swego kielicha. Powinniśmy byli wiedzieć, że sprowadzimy kłopoty. Kłopoty cię tu znajdą. Trouble, trouble, trouble. Kłopoty, kłopoty, kłopoty. Cały film, cały sezon pierwszy kończy się słowem kłopoty. Co myślę o sezonie pierwszym? W moim odczuciu jest on zagrożeniem dla wiary. Czy łatwo mi to mówić? Nie, bardzo trudno. Czy chcę się konfrontować teraz ze wszystkimi katolikami, którzy uważają serial za świetny? Nie, nie chcę. Nie mam na to chęci ani siły. Czy tym filmem chciałem wbić jakiś kij w mrowisko, albo włożyć kij w szprychy, albo podpaść księdzu Teodorowi z teobańkologii, albo konfrontować się z Tomkiem Samołykiem, który mówi, że kocha ten serial. Mówi też, że przed tym serialem Ewangelie wydawały mu się płaskie, a teraz wydają mu się trójwymiarowe dzięki temu serialowi. Nie chcę się konfrontować z Tomkiem Samołykiem. Z nikim w ogóle nie bardzo mam teraz chęć i siłę się konfrontować. Zrobiłem recenzję na swoje rozeznanie, zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoim rozumem. Starałem się robić ją możliwie uczciwie i muszę też zaświadczyć, że po obejrzeniu tego pierwszego sezonu, pomimo mojej ostrożności, on mojej wierze również jakoś tam zaszkodził. To nie jest tak, że straciłem wiarę przez ten serial, natomiast regularnie, od czasu kiedy skończyłem, to było bardzo niedawno, bo dopiero co skończyłem przedwczoraj oglądać ten serial, od tego czasu, myślę, że z 15 razy przyszła mi do głowy taka myśl, może historia zbawienia jest tak przez Boga napisana, że w XXI wieku rzeczywiście trzeba zatrzeć wszystkie różnice. Nieważne, czy katolik, czy protestant, czy mormon. Ważne, że wszyscy mówią słowo Jezus i to nas łączy. Może to ma być taka rewolucja. Może to, że jeszcze 100 lat temu katolicy w kościołach modlili się tak. Oktawa modłów o jedność kościoła. O powrót do owczarni Piotrowej, tych wszystkich innych owiec, które nie słuchają głosu boskiego pasterza. O powrót do jedności ze stolicą apostolską prawosławnego wschodu. O powrót do jedności z kościołem Anglikanów. O powrót do kościoła luteranów i innych europejskich protestantów. O powrót do kościoła chrześcijańskich sekt w Ameryce. O podbój całego świata Chrystusowi, prawdziwemu Bogu i Zbawcy. Jeszcze niespełna 100 lat temu modlono się w ten sposób. Ja chcę zostać przy tej wierze, ponieważ ja w ten sposób wierzę, że religia katolicka jest jedyną prawdziwą religią. Że różnice między religią katolicką a protestantyzmem, mormonizmem, judaizmem, religiami chrześcijańskimi, czy też sektami jakimiś takimi okołochrześcijańskimi, czy innymi religiami, że te różnice są zasadnicze i stanowią trzon religii katolickiej, a nie, że te różnice są szukaniem podziałów i że ważna jest teraz jedność, więc zacierajmy różnice. Ale po tym serialu mówię to zupełnie serio. No z 15 razy przecież było tak, że zaraz, to ja mam robić recenzję, ale tylu księży mówi, że to jest dobry serial. Tylu ludzi na pewno będzie pukało się w głowę, co ja tutaj opowiadam. Może rzeczywiście Pan Bóg na XXI wiek przewidział rewolucję po prostu na tyle mocną, że wszystko praktycznie, w co wierzono kiedyś w Kościele katolickim, jest już nieaktualne. Teraz wierzy się, że mamy jakoś, że wszystkie religie są Panu Bogu miłe, że katolik i protestant jest Panu Bogu miły, mimo że wierzą w zupełnie w co innego. że jeszcze niedawno w Kościele katolickim nazywano Marcina Lutra heretykiem, teraz jego posągi pojawiają się w Watykanie. I kim ja jestem, żeby mieć inne zdanie niż ogół i też niż bardzo duża część Kościoła katolickiego. No więc tu nie chodzi o to, kim ja jestem, bo to nie ma żadnego znaczenia. Pomimo tych wątpliwości, które nachodziły co chwilę, że wszyscy mówią, że serial jest świetny. Ja widzę, że on nie może być świetny, skoro podoba się jednocześnie protestantom, mormonom i innym. Główny taki człowiek, który sprowadził ten serial do Polski, powiedział, że dzięki temu serialowi wielu ludzi się nawraca na chrześcijaństwo. No przecież nie ma takiej religii chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest zbiorem różnych religii, które między sobą się różnią w sposób zasadniczy. Więc na co się nawracają ci ludzie po obejrzeniu tego serialu? Więc naprawdę dla mnie, osoby, którą sporo osób innych postrzega jako beton po prostu, jako tradycjonalistę jakiegoś takiego może z klapkami na oczach, skoro nawet dla mnie ten serial był czymś, co mogło mnie rozchwiać. Ja decyduję pozostać przy tym, w co wierzę. Chcę wyznawać jedyną świętą wiarę katolicką i postrzegam wszystkie inne religie jako błędne, a przez to dla katolików bardzo niebezpieczne. Jeżeli będziemy zacierać różnicę między prawdą a błędem, to znajdziemy się w błędzie, nie w prawdzie. I dlatego ja pozostaję przy tym, w co wierzę. Serial uważam za zagrożenie dla wiary katolickiej. I jeżeli ktoś, powiedzmy, świetnie zna Nowy Testament i będzie w stanie oddzielić sobie wszystko, co widzi, nie pozwoli, żeby to wpłynęło na jego podświadomość, nie pozwoli, żeby te obrazy w nim jakoś zostały i na trwałe przenikały się z prawdziwymi scenami z Biblii. Jeżeli od tej pory nie będzie, na przykład słysząc czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza, od razu w wyobraźni mu nie skoczy ten autystyczny Mateusz z tego serialu, tylko będzie cały czas oddzielał prawdę od sugestii mocnej na swojej podświadomości, no to serial jest świetny, jest wciągający, magnetyczny. Natomiast to może być trudne, żeby te rzeczy oddzielić, a jeżeli ktoś w ogóle nie jest katolikiem albo nie zna Nowego Testamentu, to obejrzenie tego serialu no, wykopertnie go zupełnie na manowce. Będzie ciężko potem prawdopodobnie poznać Jezusa w ujęciu katolickim. Podsumowując tak wprost powiedzianych rzeczy niekatolickich, to chyba w tym sezonie jestem bardzo zaintrygowany tym momentem, w którym Jezus mówi, że święty Józef jest już w niebie. Zapraszam do dyskusji wszystkich, którzy choć trochę orientują się w tematyce. Natomiast cała reszta nie jest jakby wprost zarzutem do jakiegoś, że jestem w stanie uchwycić ten moment. Styl, przekaz, podprogowe działania, wszystko odbieram jako protestantyzujące wiarę. To wszystko są różnice poważne. Natomiast sposób, w jaki ja umiem o tym mówić na kanale YouTube'owym, no zawsze może sprawić wrażenie, że to są jednak tylko niuanse. Małe niuanse i człowiek z klapką na oczach, który się ich czepia. Kochani, jestem bardzo ciekawy, jak odebraliście tę moją recenzję. Na razie obejrzałem sezon pierwszy. Będę stał przed dylematem, czy dalej oglądać ten serial. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze i proszę, jeżeli to możliwe, być w nich dla mnie w miarę łagodny, dlatego że zgodnie ze swoim sumieniem przedstawiłem coś, co uważam za prawdę. Moim celem nie jest bycie samozwańczym inkwizytorem. Natomiast uczciwość i jakaś integralność wewnętrzna, do której staram się aspirować, nakazywały mi tak, a nie inaczej przedstawić ten serial i podsumowując, uważam go za zagrożenie dla wiary katolickiej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.